kontynuować temat naszej mowy z tym podtytułem Trudniej jest ujarzmić mowę niż dzikie zwierzę. I ten to sformułowanie dzikie zwierzę jest wzięte z listu świętego Jakuba. Jakub mówi, że my ujarzmiamy jako ludzie wszystkie dzikie zwierzęta. Tak wiele zwierząt ujarzmiliśmy. A język, ten narząd, albo tą mowę, żaden człowiek albo mało kto potrafi ujarzmić. On dodaje potem taki fragment, który brzmi tak, że dopuszczamy się wszyscy bowiem wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Czyli on mówi tutaj, że język albo nasza mowa to jest jak papierek lakmusowy, jak wskaźnik, po czym poznać, że ten mąż, ta kobieta jest dojrzała, właśnie po tym, jak używa języka. Mówi więcej, jeśli panujesz nad językiem, nad swoją mową, to panujesz nad innymi dziedzinami swojego życia. Więc jest takim wskaźnikiem dojrzałości. Ja w tych wystąpieniach skupiłem się na najczęstszych grzechach języka i w poprzednich wystąpieniach mówiłem o tym, o takich grzechach jak zbyt wiele słów albo plotkowanie, niedochowywanie tajemnicy, też o mowie nieuprzejmej, przykrej, szorstkiej, dalej o obmawianiu i oczernianiu, w lutym o przechwalaniu się, a dzisiaj o narzekaniu i szemraniu. I właściwie narzekanie, szemranie, o co tu chodzi? Chciałbym zdefiniować to, żebyśmy potem, patrząc dalej, wiedzieli, co się pod tym kryje, gdy mówimy narzekanie albo szemranie. Według słownika języka polskiego to są słowa wyrażające niezadowolenie. To nie jest skomplikowana definicja. To są słowa, które wyrażają na zewnątrz nasze niezadowolenie wewnętrzne. Inne synonimy do tego to jest marudzenie albo żalenie się, no i z powodu okoliczności albo z powodu jakichś osób, postępowania jakichś osób. To drugie słowo, szemranie, ono jest narzekanie, ale zawsze ze wskazaniem winy kogoś konkretnego. Czyli widzimy, że te dwa słowa, narzekanie i szemranie, one są bliskoznaczne, a różnią się tylko trochę tym, że szemranie jest takim niskim, mamroczącym tonem, takim gderaniem, takim skarżeniem się i wskazuje, kto jest winny temu. Więc takie są tutaj definicje narzekania i szemrania. Niezadowolenie z tego, jak jest. Z wielu powodów, ale jestem niezadowolony. Mogę to wyrażać bardzo głośno, mogę trochę tak gderać i pokazać, kto jest winny. I czytałem takie porównanie, że narzekanie czy szemranie jest, można porównać do moli, to są takie robaczki, owady, które gdzieś w szafie cichutko przez tygodnie i miesiące, a nawet lata, pracują w naszych tkaninach, ubraniach. I one żywią się tym i rozrywają tą strukturę tej tkaniny. Także się rozpada, że są dziury. I to jest podobne do tej pracy narzekania i szemrania, że coś się dzieje, czasami o tym nie wiemy, gdzieś na boku, gdzieś robimy to sami, w rodzinach, gdzieś w jakimś gronie, a gdy chodzi o całą naszą wspólnotę, o tą strukturę, rozrywa tą jedność, te więzi we wspólnocie Kościoła. Więc jest niszczące. Jak zobaczycie, dla nas samych jest niszczące. I z pewnością wiecie, że jest wiele miejsc w Starym Testamencie i też w Nowym, które mówią o narzekaniu, bo jest to w naturze jakby człowieka, że coś mu się nie podoba, że jest niezadowolony. I też wielu z was, jakbym zapytał, gdzie najwięcej jest miejsc w Starym Testamencie, gdzie jest mowa o narzekaniu, to z pewnością powiedzielibyście, że to jest moment, gdy Izraelici wędrują na pustyni i wtedy, gdy wyszli z ziemi egipskiej. I jest 14 miejsc, sytuacji, okoliczności, gdy oni to robią w taki wyraźny sposób i mamy to zapisane w Piśmie Świętym. Oczywiście nie będziemy patrzeć na 14 tych sytuacji, popatrzymy na jedną, ale tak naprawdę oni nawet narzekali jeszcze przed wyjściem z ziemi egipskiej, bo narzekali wtedy, gdy Mojżesz i Aaron zainterweniowali pierwszy raz u Faraona i Faraon pogorszył sytuację ich pracy, to oni wtedy narzekali, właściwie oni szemrali, bo winę zwalali na Mojżesza i Aarona. Więc potem wyszli z Egiptu i idą. I co robią? Brakuje im wody, to narzekają na to. Bóg słyszy, Bóg odpowiedział i dał im wodę. Potem brakuje im jedzenia. Jest podobna sytuacja. Bóg słyszy, Bóg odpowiedział i dał im mannę. I dawał im tą mannę każdego dnia w wystarczającej ilości dla wszystkich. A potem narzekają. Ciekawe, że nie proszą, tylko narzekają i szemrają. Nie mamy mięsa. Mają wodę, mają pożywienie, ale nie mają mięsa. Bóg słyszy i odpowiedział im i dał im to mięso. I można by się spodziewać, że teraz już powinni nauczyć się tego, żeby nie szemrać i nie narzekać, a raczej przychodzić do Boga, prosić Go. Ale nie, okazuje się, że oni nadal w różnych sytuacjach narzekają. Mojżesz chce ich przekonać i mówi, żeby nie buntowali się wobec Boga, żeby zmienili tą swoją postawę i przychodzili do Boga. Ale oni nie zmieniają. I co się zmienia? Zmienia się postępowanie Boga. Po 5 razach, gdy Bóg to słucha, znosi, odpowiada na ich potrzeby, to Bóg jak dobry ojciec, gdy dziecko nie słucha na słowo, musi inaczej. Musi zareagować dyscypliną i następuje karcenie. I jednym z takich momentów, gdzie to karcenie jest, można powiedzieć, takie kluczowe, jeden z takich kluczowych momentów, to jest moment, gdy oni po kilku tygodniach już stoją właściwie już przed ziemią obiecaną, czyli po wyjściu z Egiptu dosyć szybko tam się znaleźli. Bóg mówi Mojżeszowi, i Mojżesz to czyni, wysyła 12 zwiadowców. 12 ludzi z każdego pokolenia po jednym i 40 dni ci zwiadowcy badają tą ziemię, którą Bóg im obiecał i mają wejść. I to, co się dzieje po powrocie, to 10 z nich, opowiadają, co tam widzieli, ale 10 z nich przesadza i rozgłasza nieprawdziwe, takie wyolbrzymione informacje. To powoduje, że reszta Izraelitów zaczynają szemrać. Zaczynają szemrać przeciwko komu? No przeciwko liderom, Mojżeszowi i Aaronowi na początku. I przeczytam właśnie ten moment. Czytam z Księgi Liczb. Wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament i lud płakał tej nocy. I wszyscy synowie Izraela szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili między sobą, ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Widzimy, że Izraelici w tej sytuacji takiego przerażenia, nie podoba im się ta sytuacja, szemrają przeciwko liderom i zadają im, Mojżeszowi i Aaronowi, 4 pytania, które pokazują ich postawę. jakbyśmy czytali dalej ten fragment, w 10 wersecie dwóch ludzi, dwóch z tych wywiadowców występuje przed szereg. Kaleb i Jozue wzywają ludzi, błagają ich, zaufajmy Bogu. Bóg jest wśród nas. Bóg prowadził nas. Bóg wprowadzi nas, na pewno dam na tą ziemię. Nie bójmy się, zaufajmy Mu. I Izraelici mówią, wspaniale, tak zrobimy. Nie, oni reagują inaczej. Ukamieniujmy ich. I gdyby nie Boża interwencja, to by ukamieniowali, zabiliby po prostu Jozuego i Kaleba. Jeszcze przyjrzymy się tej samej sytuacji w życiu Izraela, gdy Mojżesz wspomina tą sytuację w Księdze Powtórzonego Prawa. On już minęło wiele lat, a on nawiązuje do tej sytuacji, mówiąc do ludzi w taki sposób. Zabrali też ze sobą owoc tej ziemi i przynieśli do nas. I zdając nam o tym sprawę, powiedzieli, ziemia, która daje nam Pan, nasz Bóg jest dobra. To pierwsze zdanie to jest, jakby tutaj Mojżesz nawiązuje do powrotu tych 12 wywiadowców i z ziemi obiecanej i do tej relacji. I mówi, że przynieśli owoce, ziemia, którą daje nam Pan, nasz Bóg jest dobra. I potem mówi, co oni robili. Lecz nie chcieliście iść i buntowaliście się przeciw nakazowi Pana, swojego Boga. Szemraliście w swoich namiotach, mówiąc, z nienawiści do nas Pan wyprowadził nas z ziemi Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorytów na naszą zgubę. No, to, co tu obserwujemy, to, że szemranie już nie jest tylko buntem takim przeciwko liderom, Mojżeszowi i Aaronowi. Mojżesz mówi, że to jest bunt, że szemranie i narzekanie tak naprawdę jest buntem wobec samego Boga, który chce dobrze, który jest dobry. Co ciekawe, z tych wersetów jeszcze widać coś więcej. Oni nawet osądzają Boga i Jego motywacje. I mówią o złych motywacjach Boga, że ich wyprowadził z nienawiści. Że ich nienawidzi, można powiedzieć. I że teraz ich chce zgubić. Kompletnie jakby się pogubili. W ogóle zapomnieli, kim byli i jak żyli w Egipcie. Zapomnieli, co Bóg zrobił. Podważają Boga, Jego charakter, Jego motywację. Zapomnieli, kim są i po co w ogóle idą i gdzie idą. Kręci się wokół nich wszystko. I w końcu Bóg ich karci. I to jest ten kluczowy moment, że Bóg mówi, nikt z tego pokolenia, za wyjątkiem Jozuego i Kaleba, nie wejdzie do ziemi obiecanej. Wszyscy będziecie wędrować przez 40 lat, tyle ile było tych dni zwiadowców w ziemi obiecanej i wszyscy pomrzecie na tej ziemi. A te wasze dzieci, o które się boicie, to one wejdą. Więc to jest surowe karcenie. I o czym świadczy to szemranie, narzekanie tak naprawdę? Chcę się trochę przyjrzeć na przykładzie właśnie tej sytuacji Izraelitów. I po pierwsze świadczy to o tym, że oni błędnie myślą, że ja wiem lepiej, ja znam lepiej tą sytuację. Ja wiem lepiej, jakie są moje potrzeby, co my powinniśmy zrobić, kiedy to powinno nastąpić, co ja potrzebuję, co pragnę. Czyli stawiam się jakby w miejscu Boga. To jest po pierwsze. Okoliczności nie wyglądają tak, jak powinny. Według mnie powinny wyglądać tak. Jestem niezadowolony i wyrażam to narzekaniem, bo ja wiem lepiej. Druga rzecz to jest, oprócz błędnego myślenia, to mieli błędne skupienie. Oni bardziej skupili się na sobie i na swoich planach, a nie na Bogu i na Jego planach. I pozwólcie, że spróbuję to trochę wyjaśnić, cofając się właśnie to, co już tak trochę nawiązałem do Izraela. Co oni doświadczyli w Egipcie przed wyjściem? Że byli nękani, że ich sytuacja była coraz gorsza, żeby nie powiedzieć tragiczna. Wyobraźcie sobie, że rodzą się dzieci, rodzą się synowie i macie ich zabić. Taki był rozkaz Faraona. Czyli oni doświadczali, że zabijano im własne dzieci. To jest eksterminacja. Doświadczali niewolniczej pracy. I Bóg zobaczył to i chce ich uczynić wolnymi. I ma inne plany wobec nich. I wysyła Mojżesza. I jest 10 plag. Jedna po drugiej widzą Boże działanie i obnażenie słabości bóstw Egiptu. Aż do plagi Paschy, czyli przejścia, gdzie anioł śmierci przechodzi przez cały Egipt i wszystko, co pierworodne u Egipcjan umiera. A dzięki krwi baranka wszystko, co pierworodne u Izraelitów żyje. Nikt nie ponosi szkody. I wyprowadza ich i przechodzą dalej suchą ziemią przez Morze Czerwone i już są poza zasięgiem, a ścigające je wojsko Egiptu ginie, tonie w wodach Morza Czerwonego. I Bóg ich prowadzi. I dalej idą w kierunku ziemi obiecanej i na górze Synań otrzymują prawo. Bóg zawiera z nimi przymierze i mówi, to jest moja konstytucja, tak macie żyć. Wy, gdy wejdziecie do tej ziemi obiecanej, macie w ten sposób żyć i powiedzieć swoim życiem, przez swoje słowa, Bóg jest potężny. Bóg jest wspaniałym Bogiem. Bóg jest Bogiem, któremu warto ufać. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest święty. Bóg jest miłosierny. Bóg jest łaskawy, Bóg jest wierny, Bóg jest dobry. To jest cel ich istnienia. To mają, jest naród, jest sposób, w jaki mają żyć i jest cel. Oni to wszystko kompletnie zapomnieli. Oni chcą wrócić do Egiptu i podejrzewają Boga o to, że ich nienawidzi. Znaczy tak samo nie jest czasami z nami. Śpiewamy w jednej z pieśni, przynajmniej ja śpiewałem, jak byłem młodszy, świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. I mam kilka pytań. Jak często zdarza ci się stracić perspektywę na swoje życie w różnych okolicznościach, tak jak oni stracili? Jak często zdarza ci się tobie, gdy mówisz o sobie, że jesteś naśladowcą Chrystusa, że ty również w czasie wędrówki tutaj, że zdarza ci się, że gubisz się i nie pamiętasz, że jesteś tylko pielgrzymem tutaj i przechodniem. I idziesz w kierunku ziemi obiecanej. I tutaj nie jest raj i nie jest niebo. I tu nie stworzymy sobie tego i nie uda nam się. I nigdy nie będzie tak. Bo idziemy do prawdziwej ziemi obiecanej. Więc musimy mieć trochę szerszą perspektywę, co my tutaj robimy. Czy przyłapujesz się, że czasami skupiasz się na sobie, na okolicznościach, na swoich problemach? Nie chodzi o to, żeby je ignorować, ale że one decydują potrzeby, pragnienia, że tracisz z oczu Boga i zapominasz o swojej roli w Bożym planie. Zapominasz, po co tu jesteś. Przecież jesteśmy tutaj dla kogoś. Dla Boga, a nie dla siebie. Wszyscy razem i każdy z nas osobno jest tutaj po coś. Ma konkretną rolę do wypełnienia, którą Bóg nam wyznaczył. Na pewno wszyscy mamy być źródłami światła w tym świecie ciemności. Przez swoje słowa, przez swoje życie. Mamy wywyższyć Chrystusa, wskazać ludziom, jak wspaniały Bóg jest, jak wielką cenę poniósł, aby nas z niewoli grzechu wyrwać. Jak dobry jest, jak wierny jest, jak dotrzymuje słowa, jak jest łaskawy. Tymczasem wydaje się, że za często tracimy perspektywę na to, kim jest Bóg, kim my jesteśmy i po co tutaj jesteśmy. I tak naprawdę niekiedy nie różnimy się od ludzi, którzy są nienarodzeni na nowo, od ludzi, którzy są po prostu w świecie, którzy nie są przemienieni przez Boga. Tak często jesteśmy skupieni na sobie, za często na swoich planach, na tych okolicznościach, że narzekanie i szemranie wydaje się tak powszechne, że nie wstydzimy się narzekać przed sobą. Jeszcze raz to powtórzę, zastanawiałem się nad tym zdaniem, ale powtórzę go z takim przekonaniem, że narzekanie i szemranie wydaje się między nami takie powszechne i nawet nie wstydzimy się czasami narzekać przed sobą nawzajem. Dlaczego? Czy my lekceważymy, czy nie lekceważymy tego grzechu? Przecież te przykłady, ten przykład jeden z życia Izraela pokazuje, że to nie jest drobnostka, że przyszedł sąd i on był bardzo surowy. Czy myślimy, że Bóg jako dobry ojciec będzie patrzył na nas jako na swoje dzieci i będzie tolerował grzech? Jak nas kocha, to musi nas karcić. Taki jest dobry ojciec. Więc jeszcze jedna rzecz, już króciutko, że to narzekanie pokazuje tak naprawdę brak relacji z Bogiem, bliskiej relacji z Bogiem. Mogę mówić, że mam relację z Bogiem, ale jeżeli narzekam, czy ja mam bliską relację z Bogiem, czy to jest relacja zaufania? Czy Bóg nie dotrzymał jakiejś obietnicy? Nie pamiętam, żeby mógł powiedzieć coś takiego. Bóg daje wiele obietnic i czy Bóg dotrzymuje słowa? Wiara to jest trzymanie Boga za Jego słowo. I czy trzymam? I narzekanie jest takim wyrazem, że mówię, no Bóg chyba nie będzie wierny. Bóg nie jest wierny, stracił kontrolę. Więc z tymi przykładami Bóg wzywa nas do odrzucenia tego grzechu. I w Nowym Testamencie apostoł Paweł w liście do Koryntian nawiązuje do tego, on przytacza tę historię narzekania wcześniej i potem na pustyni Izraelitów i mówi coś takiego. Do Koryntian w pierwszym wieku, a nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. 14 sytuacji w życiu Izraela zostało po coś napisane. Te 14 przykładów i więcej w Starym Testamencie zostało napisane dla przykładu dla nas, jako przestroga, jako ostrzeżenie. Nie róbmy w ten sposób. I znów powtórzę to. Widzimy to jasno w Bożym Słowie i jeśli nie zmienimy naszej postawy, jeśli będziemy narzekali, szemrali, Bóg jako dobry ojciec będzie musiał włączyć dyscyplinę, bo nie słuchamy na słowo, on daje nam słowo, my nie słuchamy i dobry ojciec włącza dyscyplinę karcenia. Więc to jest jakaś myśl. Druga myśl jest związana z też sytuacją z Nowego Testamentu. Pamiętacie, Jezus mówi, że Królestwo Boże jest podobne do robotników w winnicy. I oczywiście ta przypowieść ma głębsze przesłanie. Ona mówi o pewnych zasadach, jakimi kieruje się Królestwo Boże w przeciwieństwie do królestwa na ziemi. Ale trochę w tej przypowieści widać naturę człowieka. I pamiętacie, w tej przypowieści gospodarz albo pan wychodzi rano i widzi na rynku ludzi, jest 6 rano i zaprasza ich, czy najmuje ich do pracy i uzgadnia z tymi robotnikami, że 1 denar zapłaty za tą dniówkę. To był typowy, normalna zapłata, godziwa zapłata. Oni idą na tą winnicę i pracują. I potem jest 9:00, patrzy, o, tam stoją bezczynni ludzie i również ich zaprasza do pracy w swojej winnicy i oni przychodzą. Potem 12:00, 15:00 i widzi, że 17:00 też ktoś stoi i też zaprasza ich do pracy. I nadchodzi wieczór i jest koniec pracy. I zarządca wypłaca płacę za ten dzień. I pierwszymi ludźmi przychodzą ci, którzy jakby na końcu zostali zatrudnieni. I wtedy, przeczytam fragment, dzieje się coś, co myślą ci, którzy od rana pracowali. To jest 20 rozdział Ewangelii Mateusza. A gdy podeszli pierwsi, ci rano zatrudnieni, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni 1 godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. I gdy patrzysz na te słowa i myślisz, czy nie utożsamiasz się trochę z nimi, z tymi, którzy od rana pracowali, że to jest nie fair. Ja jak to czytałem, to pomyślałem sobie, to coś w tym jest. Chyba rzeczywiście można być trochę oburzony, że tak powiem. Ale potem pomyślmy głębiej. Szemrzący robotnicy umówili się z panem na konkretną sumę. 1 denar za tą dniówkę. Więc czy oni mieli podstawę do narzekania, do niezadowolenia? Absolutnie nie. Otrzymali tyle, na ile się umówili i otrzymali to na czas, od razu po wykonaniu pracy. Więc pomyślmy głębiej, o co tu chodzi, jaki jest prawdziwy powód tego szemrania. Przecież gdyby nie wiedzieli o tych innych, bo to by się odbywało gdzieś w innej winnicy, ta reszta by była wysłana, by byli zadowoleni. Chyba, żeby się dowiedzieli. Więc zazdrość. Zazdrość jest tutaj powodem. Ci, którzy pracowali tak krótko, dostali tyle. Szkoda, że ja nie poszedłem na tą ostatnią godzinę. Nie podoba mi się, że Bóg jest tak dobry dla kogoś. Że Bóg tak błogosławi. Nie trudzą się, nie żną, a otrzymują. Nie podoba mi się to. Dalej w tłumaczeniu moglibyśmy powiedzieć, jak on może tak patrzeć, czy powinien patrzeć nieprzychylnie. A, że my patrzymy tak nieprzychylnie, że Bóg jest taki dobry. Nie podoba mi się to, Boże, że Ty jesteś taki dobry. Patrzę na to nieprzychylnie. I też dalej, jak o tym myślę, skąd wynika ta zazdrość, już to czujecie, już to widzicie, że ta zazdrość wynika po prostu zwyczajnie z porównywania się, że my się porównujemy. A przecież Bóg uczy nas, że On jest Bogiem, On daje komu chce, ile chce i kiedy chce. Bóg jest zupełnie inny niż my, a my chcemy Go sądzić według swojego myślenia. Chcę bowiem ostatniemu dać tak jak i tobie. Tak mówi dalej w tej przypowieści. Chcę bowiem ostatniemu dać tak jak i tobie. Jakie jest z tego zastosowanie dla nas? Czy tak nie jest z nami, że kiedy skupiamy się na Bogu i patrzymy na Boga, jak zaspokaja nasze potrzeby, zaspokaja potrzeby naszej rodziny i robi to dzień po dniu i przez lata i patrzymy wstecz, co się rodzi w naszym sercu? Wdzięczność i pokój. Jesteśmy zadowoleni. Nawet jak były trudne czasy, Bóg przeprowadził. Bóg pomógł. Wdzięczność i zadowolenie. Ale gdy zaczynamy się porównywać, w tym wypadku porównujemy się z tym, którzy mieli lepiej albo dostali więcej, to zamiast wdzięczności z porównywania rodzi się zazdrość i szemranie. W końcu oni szemrali przeciwko Panu. Przeciwko Panu Bogu my szemramy. Dlaczego tak Pan Bóg jest tak dobry dla tych, którzy mniej pracowali, mniej się starali? Nie podoba mi się to. Oni się mniej uczyli w szkole, a dostali taką ocenę. Nie podoba mi się to. Zaczynamy patrzeć na innych. To ciekawe, że szczególnie na tych, którzy są bliżej nas albo przez media społecznościowe wiemy, znamy ich i wiemy i zaczynamy porównywać i zawsze znajdziemy kogoś, kto ma większe mieszkanie albo ładniejsze mieszkanie. A jak nie mieszkanie, to ma większy dom albo ładniejszy dom. A jak nie dom, to ma większy ogród albo ładniejszy już ogród. Albo bardziej komfortowy samochód, albo ładniejszy samochód. Lepsze wakacje, albo tak częściej te wakacje i odpoczynek. Lepszą pracę, w ogóle większe zarobki. Lepsze zdrowie. Większe zdolności. To jest niesprawiedliwe. Porównujemy się. Zawsze znajdziemy kogoś, kto bardziej, kto lepiej. To jest ciekawe, że my o tym wiemy. Ja jestem przekonany, że wy teoretycznie o tym wiecie, ale to szczególnie działa, jak wspomniałem, wtedy, gdy ktoś jest obok nas, nie tam hen daleko, ale przez media społecznościowe, możemy, nawet jak jest daleko, ale gdy kogoś znamy. I jeszcze podzielę się z wami tutaj taką moją refleksją, do czego doszedłem. Gdy myślałem o tym, to przyszły mi cztery słowa, które bym podsumował to. Te słowa są bardzo głębokie. To nie ma sensu. To są te cztery słowa. To nie ma sensu. I spróbuję ten nonsens pokazać na przykładzie tego, jak ktoś mnie zna, to wie, że ja lubię oglądać filmy przyrodnicze i pokażę to na przykładzie jednego z plemion w Afryce Wschodniej i potem miałem okazję podróżować i pokażę to na przykładzie przedmieścia w Kansas City. To zdjęcie przedstawia budynki plemienia Masajów. To jest bardzo odważny i dumne plemię. Niemal wszystko, co piją i co jedzą i gdzie mieszkają, pochodzi od krów, ewentualnie owiec albo kóz. Nawet te domy są zbudowane z odchodów krowy i z chrustu. Bardzo taka ekologiczna, dobra budowla. Pewnie w Europie by była modna, gdybyśmy mieli. Ale to jest ciekawe, że oczywiście, że zdarza się, że jedna rodzina Masajów ma jedną krowę więcej albo dwie kozy więcej. I to może być powodem do zazdrości. I to może być powodem do szemrania i niezadowolenia. A teraz mieszkałem na przedmieściach Kansas City nad pięknym jeziorem. Było zamknięte osiedle, takie duże jezioro, mnóstwo lasu i taka dużo trawy przy samym jeziorze do spacerowania i gier. i wkoło piękne domy, specjalnie z takimi dużymi oknami, żeby można było patrzeć i widzieć, jak pory roku się zmieniają, jak jezioro wygląda w różnych porach roku, ten las wygląda w różnych porach roku, duże tarasy, a jednak można mieszkać tam i widzieć u sąsiada, że on ma lepszy samochód albo lepszy dom i można być niezadowolony. Można się porównać i można zazdrościć i w ogóle nie być szczęśliwy. Wcale ci ludzie tam albo tam nie są bardziej szczęśliwi albo zadowoleni z tego powodu. Oni też mogą zazdrościć i szemrać. Więc jaki z tego wniosek? To nie ma sensu. Obojętnie, niezależnie gdzie mieszkasz i ile posiadasz, możesz porównywać się i zawsze być niezadowolony i szemrać. Narzekamy na wszystko. Tak jakbyśmy mieli do tego prawo, by wszystko osądzać, ocenić, krytykować. Tak nie powinno być. Przecież to my nie jesteśmy Bogiem. Bóg jest Bogiem, a nie my. On daje, co chce, kiedy chce i jak chce i ile chce. Więc mam pytanie. W jakiej dziedzinie życia najczęściej narzekasz, szemrasz? Pomyśl o tym. Może to dotyczy czegoś w kościele, właśnie w tym lokalnym kościele. Może to dotyczy jakiejś sytuacji, co się dzieje, a może to dotyczy jakiejś osoby w kościele. Może to nawet dotyczy służby, w której jesteś zaangażowany i szemrasz, narzekasz na szkółkę, na służbę muzyczną, na służbę kawiarenkową za chwilę. A może to narzekanie jest bardziej związane z grupą domową, z grupą uczniowską, w której w tygodniu się spotykasz. A może bardziej łatwo ci narzekać na współmałżonka. O, to jest dobry temat. Narzekać na współmałżonka. Albo może na dzieci, na ten codzienny trud wychowania dzieci. Albo codzienną radość wychowywania dzieci. Może na to łatwo ci narzekać. A może po prostu na pracę zawodową. Narzekasz na szefa, na przełożonego, na tych współpracowników beznadziejnych, na zarobki. A może w ogóle na sytuację w Polsce. Nie no, w Polsce to już jest beznadziejnie. Wiecie, jakie są podatki? Można narzekać na podatki. Można na papierologię. Ile tych papierów trzeba robić? Na rządzących. W jakiej dziedzinie najczęściej ty narzekasz i szemrasz? Być może Bóg coś pokazuje i wiesz, co wtedy należy z tym zrobić. Bóg wyraźnie w swoim słowie nakazuje, aby nie szemrać. Ostatnie dwa fragmenty, żebym nie był gołosłowny rzeczywiście, z listu do Filipian i listu świętego Jakuba. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Szczerymi dziećmi Bożymi, w którym świecicie jak światła w świecie. Niedoskonałymi, ale właśnie nienagannymi, takimi, którzy nie można zarzucać to, że szemrają, powątpiewają. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia jest u drzwi, już u drzwi stoi. Narzekanie nie jest jakimś małym przewinieniem. Jak czytaliśmy, jest to bunt wobec Boga. To tak jakby ignorować obecność Boga. Zapomnieć o Bożej łasce, o Jego obietnicach. Zaprzeczyć, że Ty, Boże, jesteś dobry, że Ty chcesz najlepiej, że Ty jesteś wierny. Jeszcze jedno zdanie przeczytałem je w książce Łaska na co dzień. Jest autorem, jest Paul David Tripp. On powiedział coś takiego, wsłuchajcie się w to. Jeśli wierzysz w Boga i w to, że kontroluje wszystko, co istnieje, to musisz przyznać, że całe twoje narzekanie to właściwie narzekanie na Niego. Jeśli wierzysz w Boga i wierzysz, że Bóg kontroluje wszystko, co istnieje, to musisz przyznać, że twoje narzekanie to właściwie narzekanie na Niego. I chciałbym przejść do zastosowania jeszcze głębiej, takie trzy kroki. Zamień swoje narzekanie na słowa modlitwy. Jeśli jest problem, a są problemy, albo brakuje nam czegoś, albo mamy jakieś pragnienia, przylgnij do Boga. Szczerze proś Boga. Przychodź do Niego, wylewaj przed Nim swoje serce. Proś Boga o zaspokojenie tej potrzeby. Proś o Jego prowadzenie, jak nie wiemy jak pójść, co zrobić. Zrób swoje 100%, bądź aktywny, ale zaufaj Bogu. On odpowie we właściwym czasie. To będzie święta odpowiedź. Będzie to, co najlepsze tak naprawdę dla nas. Więc zamień te słowa narzekania, gdy się na tym łapiesz, gdy się na tym łapiemy, na słowa szczerej modlitwy, na słowa szczerej prośby. Po drugie, zamień słowa szemrania na słowa wdzięczności. To, co mówiliśmy, to jest kwestia postawy, to jest kwestia, co pielęgnujemy, na co pozwolimy. Pielęgnuj postawę przeciwną do narzekania i szemrania. Właśnie postawę wdzięczności. Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem nas. To jest apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan. Możesz koncentrować się na innych ludziach, na tym, co ci brakuje. Możesz się koncentrować, co byś chciał, a co nie jest, co mi się nie podoba. Powinno to być tak i tak. A możesz skupić się na tym, co otrzymujesz od Boga, nie zapominać o tych codziennych błogosławieństwach i być wdzięczny. I ostatnie, to jest zamień swoje skupienie na sobie, skupianie się, to jest taki tryb ciągły, więc skupianie się na sobie, na skupianie się na Bogu. Zauważcie, to co chcę powiedzieć, to nie jest tak, że ja zaklinam rzeczywistość, wypieram ją. Nie widzę realiów życia, czy nie zachęcam do tego, żeby nie widzieć realiów życia. Żyjemy w zepsutym, upadłym świecie i życie czasami jest ciężkie albo bardzo ciężkie. Czasami. Różnie to jest rozdawane. Ludzie nas rozczarowują, niektórzy wierzący nas rozczarowują. Pojawiają się problemy, przeszkody, kłopoty. Gdy połączymy te wszystkie rzeczy jeszcze z tym, że nasza natura jest egoistyczna, że mamy taką naturalną tendencję do grzechu, to mamy świetny przepis na smutne życie, pełne żalu i niezadowolenia. I możesz tak żyć. Ale możesz skupić się na czymś innym, tak jak mówiliśmy wcześniej, czego Izraelici, o czym oni zapomnieli. Możesz widzieć te realia życia i mieć większe, szersze spojrzenie, można powiedzieć nawet uwzględniające Boga w tym, kim jestem i po co tutaj jestem. Możesz skupić się na Jego obecności, na Jego cechach, właśnie szczególnie na dobroci, wierności, i naszej, i swojej roli, że jesteśmy tutaj po coś. Możemy zaufać Bogu, właśnie ufać Bogu, że On nas przeprowadzi i nas przyprowadzi do tej prawdziwej ziemi obiecanej. To zakończę modlitwą. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za przykład w Starym Testamencie narodu izraelskiego. Dziękujemy Ci za ostrzeżenie, za przestrogę dla nas. Kochany Boże, Ty jesteś naszą nadzieją. I dzięki Tobie i tylko Tobie jesteśmy w stanie żyć też bez narzekania, bez szemrania. Pozwól nam zamienić narzekanie w szczerą prośbę. Pozwól pamiętać o tych codziennych błogosławieństwach i patrzeć na Ciebie, skupiać, koncentrować się na Ciebie i ufać Tobie, który nas kochasz i chcesz największego naszego dobra, dobra o wiele lepszego niż my sami chcemy dla siebie. Proszę Cię, Panie Boże, żebyśmy mogli wziąć to, czego nas pobudzasz i zmieniać naszą postawę. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.